Chwała Bogu. Zapytałem brata Piotra, czy mogę powiedzieć normalne kazanie. Bez szczególnych fajerwerków. Nie da się? To może ktoś inny w takim razie. Halleluja. Ja byłem już tutaj na kongresie tegorocznym, ale na pierwszym turnusie, więc witam was ponownie. Widzę, że trochę osób jeszcze jest, znajomych z pierwszego turnusu. A więc przejdźmy do rzeczy. Tak z praktyki stwierdzam, że jeden z największych problemów chrześcijan, uświadamiany bądź nie, to jest poukładanie sobie, na czym polega bycie dzieckiem Bożym. Na czym polega relacja między mną a Bogiem? I o co w tym wszystkim chodzi? I muszę powiedzieć, że wiele razy stwierdzam, że jakoś tam intuicyjnie próbujemy to sobie poukładać. Intuicyjnie sięgamy gdzieś do różnych miejsc, w różnych sytuacjach przypuszczamy, jak to ma wyglądać. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy byli umocnieni w tym. I chciałbym trochę powiedzieć o tym, co to znaczy, że jesteśmy dziećmi, synami, córkami, że należymy do naszego Ojca, że jesteśmy bardzo kochani. I wiecie, mam wrażenie, że wielu chrześcijan także ma problem z tym, żeby tak głęboko w swoim sercu ukorzenić tę myśl, że są naprawdę bardzo, bardzo kochani. Że Bóg patrzy na nich w bardzo szczególny sposób. I w związku z tym, tak Bóg położył w moje serce coś, o czym już dosyć dawno mówił, ale chciałbym o tym podzielić się z wami fragmentem z listu do Galacjan z 3 rozdziału od 25 wiersza. I na podstawie tego fragmentu chciałbym wam przekazać 4 myśli. Każda myśl zajmie mi maksymalnie do 10 minut, od 8 do 10, w co sam nie wierzę. Nie, żartuję. Więc chciałbym podzielić się kilkoma myślami zawartymi w tym fragmencie. Dobrze, już mam otwarte. W liście do Efezjan jest napisane, że wszelkie ojcowstwo bierze swój początek, bierze się od Ojca naszego, tak? Tam jest taki fragment, który mówi o tym, że wszelkie ojcostwo na ziemi bierze swoje imię od Ojca. A więc wszystko to, co się wiąże z rodzicielstwem, bo tak chyba powinniśmy mówić, wszystko to, co się wiąże z ojcostwem, bierze swój początek od Ojca. I czytajmy ten fragment. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A mówię, 4 rozdział, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddanymi w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Ten list do Galacjan apostoł Paweł napisał do zborów, które były umiejscowione w takiej krainie leżącej obecnie na terenie Turcji. To była kraina galacka. I ci ludzie bardzo chcieli się podobać Bogu. Tak jak my chcemy się podobać naszemu Ojcu. Tak jak my chcemy zyskać przychylność naszego Ojca. Tak jak my chcemy zyskać Jego miłość i mieć pewność, że jesteśmy miłowani i akceptowani. I nie mówcie mi, że tak nie jest. Mam nadzieję, że tak jest. Chcemy być akceptowani, chcemy mieć Jego przychylność, chcemy mieć pewność Jego miłości. I do tego doszło w tych zborach Galacji, że ludzie zaczęli się zastanawiać, jak się podobać Bogu. Zaczęli więc wracać do obyczajów, które Bóg dawno odrzucił. Zaczęli robić rzeczy, które w ogóle nie były potrzebne. Zaczęli robić rzeczy, które dla Boga nie miały kompletnie żadnego znaczenia, których Bóg od nich nie oczekiwał. Zaczęli się obrzezywać, przestrzegać zakonu i tak dalej, i tak dalej. Ale podejrzewam, że ich motywacje, ich pragnienia, że one były szczytne. Bo przecież ci ludzie nie robili tego po to, żeby powiedzieć, Boże, ja Ci dopiekę, ja Ci pokażę. Nie, oni chcieli się Bogu podobać. I apostoł Paweł, widząc ich błąd, widząc, że ta chęć podobania się Bogu zaczęła się obracać w niewłaściwym kierunku, ta potrzeba pozyskania Bożej miłości zaczęła powodować takie zachowania, których sam Bóg nie chciał, więc pisze do nich ten list. Pisze do nich ten list, żeby ich umocnić w społeczności z Bogiem. Żeby ich umocnić w pewności, że są dziećmi Bożymi. I w tym fragmencie chciałbym na podstawie tego fragmentu właśnie o tych czterech rzeczach powiedzieć. A więc po pierwsze, jest tutaj powiedziane o tym, że Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. I list do Rzymian, 8:15, powiada, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. To słowo synostwo czy usynowienie w języku greckim brzmi, chociaż nie wiem po co ja wam to mówię, ale hiotezia, to znaczy adopcja. I chciałbym, żebyśmy, mając świadomość, że Bóg nas adoptował, żebyśmy się zastanowili chwilę nad adopcją. Żebyśmy się zastanowili chwilę nad samymi sobą. Jak się wybiera dzieci w domu dziecka? Nie wiem, może ktoś z was adoptował z domu dziecka jakieś dziecko? Jeżeli popełniać będę jakieś błędy, to mnie skorygujcie. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. My się tak często zastanawiamy, czy Bóg o nas wszystko wie, albo to, ile o nas wie, jest dla nas problemem. Czasem bywa przeszkodą i zastanawiamy się, czy tak naprawdę nas akceptuje, czy przypadkiem w tym Bożym Królestwie nie znaleźliśmy się wchodząc bocznymi drzwiami? Bo była ewangelizacja i Bóg chciał zbawić kilku grzeszników, a ja się tam przyplątałem na to wezwanie do przodu. No i już Bóg mnie zaakceptował, jestem dzieckiem Bożym i nawet w zborze, ale tak naprawdę to nie wiem, co ja tutaj robię. Bo pewnie Bóg jak patrzy na mnie, to widzi tyle zła jest w moim sercu, tyle nieprawości. Tyle brudu. Boże, jak to dobrze, że ludzie chociaż nie wiedzą o tym, bo by mnie całkiem zniszczyli. Bóg nas zaadoptował. kiedy się idzie do domu dziecka, to się zaczyna od przedstawienia swojej woli. A potem potencjalni rodzice zaczynają się dowiadywać. Zbierają informacje. To jest dziewczynka pochodząca z takiej i z takiej rodziny. Obciążona genetycznie takimi i takimi problemami. Obciążona społecznie, bo się urodziła w takiej i takiej rodzinie. To jest chłopiec, który być może jest chory. Obciążony, jego życie to są takie i takie i takie doświadczenia. I przypuszczam, że wszyscy dobrze sobie zdają, włącznie z psychologami i tymi, którzy pomagają w adopcji, kiedy mówią o wszystkich potencjalnych problemach, które czekają na rodziców. Ich zadaniem jest przedstawić pełną i wyczerpującą informację na temat tego, kim są te dzieci. Tak dobrze mówię, jak do tego momentu? I potem człowiek decyduje i mówi, dobrze, to tutaj jest to dziecko. Z samego założenia ono jest obciążone. Bo jest w domu dziecka. Bo po pierwsze jest odrzucone. Po drugie być może z patologicznej rodziny. Po trzecie obciążone genetycznie. Obciążone psychicznie. Obciążone społecznie. I co rodzice robią? Biorą to dziecko, o którym tyle wiedzą. Dużo za dużo. I mówią tak. Kiedy już mogą, od dzisiaj będziesz moja. Od dzisiaj będziesz mój. Nie adoptuje się dzieci, niczego nie wiedząc. Adoptuje się dzieci, wszystko wiedząc. I kiedy Bóg znalazł ciebie i mnie w tym świecie, to dlaczego nieraz myślimy, że weszliśmy bocznymi drzwiami do Bożego Królestwa, bo przecież Bóg, zanim cię przyjął, zanim cię zaakceptował, zanim cię wziął jako swoje dziecko, gwarantuje ci jedno. Najpierw dowiedział się o tobie wszystkiego, jeśli mogę powiedzieć o Bogu, że dowiedział się. Najpierw wiedział o tobie wszystko. Najpierw wiedział, jakimi grzechami jesteś obciążony. Jaka patologia gdzieś tam w twoim umyśle pracuje. Wiedział o tobie dokładnie wszystko. Wiedział o tobie tyle, że będziesz miał słabości w takich, a nie innych dziedzinach. Wiedział o tobie, że będziesz człowiekiem z problemami. Wiedział o tobie. I na tym polega cud adopcji, na tym polega cud tego ducha adopcji, że Bóg, wiedząc o tobie i o mnie wszystko, postanowił, że ciebie chce. Postanowił, że ciebie pragnie jako swoje dziecko. Postanowił, że jesteś wymarzoną osobą do tego, żeby zamieszkać w jego domu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na jeden fakt zwrócili uwagę. Nie adoptuje się dzieci tylko dlatego, że odczuwamy, że taka jest nasza powinność. Może Angelina Jolie tak robi, ale ona ma tyle pieniędzy, żeby sobie opiekunek i opiekunów 20 razy więcej niż dzieci adoptuje, wziąć do pracy. Nie adoptuje się dzieci tylko dlatego, że mówimy, no tak, w telewizji był taki program Biedne Dzieci, to ja może wezmę jedno. Nie. Wiecie, dlaczego się adoptuje dzieci? Bo nie możesz żyć bez tego. Bo to jest twoje życie. I jak sobie pomyślisz, że nie możesz tego zrobić, nagle pojawia się to w twoim sercu jak najgłębsza potrzeba, by wziąć to dziecko niechciane, odrzucone, obciążone, bierzesz je do swojego życia, dajesz swoje imię, dajesz swoje nazwisko i od tej pory mówisz do tego małego dziecka: jesteś moja, jesteś mój. Chcę ci powiedzieć, że nigdy nie wszedłeś do Królestwa Bożego bocznymi drzwiami. Nigdy nie nastąpiła pomyłka, nigdy ci się nie udało, nigdy ci się nie trafiło. To nie jest totolotek, to nie jest jakaś loteria, to nie jest marzenie, kopciuszka. Bóg cię wybrał świadomy tego, kim jesteś. Bóg cię wybrał wiedząc, jaki jesteś. A ty mu dzisiaj mówisz: gdybyś wiedział, jaki jestem, to pewnie byś mnie nie wziął? Bóg chce do ciebie powiedzieć: córciu, wiem o tobie więcej, niż ci się wydaje. Ale od kiedy cię zobaczyłem, pragnąłem cię dla siebie. Od kiedy cię zobaczyłem, pragnąłem, żebyś była moja. To jest jego serce. To jest jego pragnienie. I dlatego Bóg dał nam w nasze wnętrza ducha synostwa, dzięki któremu wołamy: Abba, Ojcze. Wołamy Abba. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Najczęściej mówiąc Abba, mówimy tak: no, mamy prawo mówić do naszego Boga tatusiu. Nie widzę żadnego problemu. Mamy prawo mówić do Boga tatusiu. Ale to nie o to chodzi. Określenie Abba w Izraelu oznaczało, że tylko prawowity dziedzic mógł mówić do ojca Abba. Nikt inny. A więc jak bywały takie sytuacje, że na przykład umierał brat, a ten brat miał dzieci, no to brało się jego dzieci do swojej rodziny, żeby je wychować, żeby je wspomóc. Te dzieci, one stawały się de facto częścią rodziny, ale one nie miały prawa mówić do swojego wujka Abba, bo nie dziedziczyły. One były, że tak się wyrażę, gorszego rodzaju. I kiedy Bóg daje w nasze wnętrze swojego świętego ducha, to ten duch nie pozwala nam inaczej wołać do naszego ojca jak Abba. To znaczy tak, jakbyśmy byli prawowitymi dziedzicami. To znaczy tak wołamy do naszego ojca, jakbyśmy narodzili się w jego rodzinie, byli wszystkim co najlepsze, co najwspanialsze w rodzinie Bożej. Jeszcze raz. Bóg wie, kim byłeś, kiedy cię powołał do siebie. Bóg wszystkiego się o tobie dowiedział. Znając Boga i jego wszechwiedzę, nie ukryło się przed nim nic. Ale w jego sercu było pragnienie, by ciebie wziąć. By ciebie przygarnąć. I jego duch nie pozwala ci mówić do ojca inaczej niż Abba. To znaczy mówić do niego jak dziedzic. Jak prawowity syn. Jak prawowita córka. Jak śmiesz myśleć o Bogu, że potrzebujesz nie wiadomo co zrobić, żeby On cię kochał, żeby się Jemu podobać. Jak w ogóle śmiesz tak mówić? Jak w ogóle nieraz śmiesz tak myśleć, że może bocznym wejściem do Królestwa Bożego wszedłeś, że niechcący, że jesteś gorszym dzieckiem Bożym? On dobrze się tobie przypatrzył. Pójdę dalej. Chcę powiedzieć troszeczkę na temat trwałości Bożych myśli i tego wszystkiego, co jest w Bogu. Ja tutaj się nie będę odnosił do zagadnień typu zbawiony, na zawsze zbawiony, czy można odpaść od ojcostwa. Na czas dzisiejszego kazania pomińmy ten aspekt teologiczny, dobrze? Chciałbym, żebyśmy to zostawili zupełnie z boku. Jaki jest Bóg? Co Bóg myśli o tobie jako dziecku? Chciałbym znowu, żebyśmy przypatrzyli się naszym relacjom ludzkim, ponieważ Słowo Boże powiada, że wszelkie ojcostwo bierze od Niego swoje imię, tak? Więc chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Powiem wam, w ostatnich kilku dniach poszedłem do jednej rodziny. Zaprosili mnie, tam i urodziny były i tak dalej. No i przyszedł taki moment, akurat ta rodzina miała, jak to powiedziała gospodyni tego domu, mają rok obfitości. Bo jej mąż 2 lata temu został wyrzucony z pracy z powodów politycznych, wygrał sprawę w sądzie, z powrotem wrócił na stanowisko wysokie. Różne przejścia tam mieli w rodzinie. No i tak siedzimy sobie przy tym stole i akurat jeden najstarszy syn właśnie obronił magisterium. Dzień wcześniej jeszcze nawet nie miał dyplomu, tylko pokazał. Oczywiście rodzice dali mu prezent. Pokazują, że jakieś inne dziecko odnosi sukces. Ja potem pokazuję mi świadectwo najmłodszego syna z paskiem biało-czerwonym, że też mu dobrze poszło. I tak się chwalą. Zresztą to było bardzo sympatyczne. Ja mówię za moment, przepraszam bardzo, ja chciałem tutaj oświadczenie złożyć. Wstałem i powiedziałem, bardzo mi przykro, ale się w ogóle nie mam czym pochwalić tutaj przed wami. Mój syn wcale się tak dobrze nie uczy. I tak dalej, i tak dalej. No i oni zaczęli się śmiać, a gospodyni przejęta zaczęła wyjaśniać, że oni po prostu chcą przez to chwałę Bogu oddać i dobrze. Ale tak sobie pomyślałem, i co z tego, że nasi synowie nie są najlepszymi na świecie? I tak są lepsi niż wszyscy inni. Przypomina mi się jeden brat, pastor z Kołobrzegu, Jacek Gromadzki, mój przyjaciel. Razem przez jakiś czas w naszym zborze usługiwaliśmy. Teraz jest pastorem zboru w Kołobrzegu. I kiedyś, kiedy jego pierwsza córeczka była taka malutka, do tej pory z niego się nabijam. I tak patrzy na nią i mówi tak. Muszę to obiektywnie powiedzieć. I tak patrzy na swoją córkę. Obiektywnie to muszę powiedzieć. Ona jest taka piękna. Ja do tej pory mówię, Jacek, jak tam z twoim obiektywizmem? Tata obiektywnie powiedział, że jego córeczka jest taka piękna. Ale odwróćmy trochę. Nie wiem, czy zauważyliście w języku ludzkim taką dosyć ciekawą rzecz. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego. Kiedy rodzice na przykład mówili, mam problem z moją córką. Nie wiem, czy słyszeliście wyznanie rodziców, którzy mówili, mój syn jest pijakiem. I było w tym dwojakiego rodzaju wyznanie. Po pierwsze, problem syna, ale wyznanie, kim on jest dla taty albo dla mamy. Spotkaliście się z takimi sytuacjami? Wiecie, co mnie najbardziej zadziwia? Że wiele razy, kiedy byłem na cmentarzu, spotkałem się z ludźmi, którzy z bólem serca mówili, tu leży mój syn, tu leży moja córka. I chciałoby się powiedzieć, twojego syna, twojej córki dawno już tam nie ma. Ale oni przychodzą po tym swoim dramacie, po tragedii, która ich dotknęła i w ich sercu to ich dziecko jest ciągle ich. Ono odeszło, jego nie ma, tę rodzinę spotkał niesamowity dramat. Idą na cmentarz zanieść kwiaty, powspominać. I mówią, mój syn tam leży. Jesteśmy dziećmi naszego ojca, bez względu na to, jakimi drogami nasze życie przebiega. Jakże to cudownie by było, gdyby nasz ojciec mógł się chwalić przed aniołami, przed wszystkimi ludźmi, mówiąc, chciałem wziąć kartkę, ale tam nie mam, mam zapisane w notesie, żeby wziął świadectwo i powiedział, tak, to jest moje dziecko, Patrzcie, niebiański pasek na tym świadectwie. Mój syn, moja córka, rozwijają się, wzrastają, szczęśliwy jestem. Ale kiedy upadasz w grzech, kiedy ranisz serce ojca do bólu, to wiesz, co ojciec mówi o tobie? To jest mój syn. Może płacze nad tobą, ale mówi, to jest mój syn. Złamał mi serce. Cierpię z powodu niego. To jest mój syn. I kiedy Bóg wkłada ducha synostwa w nasze serca, w nasze wnętrza, żebyśmy wołali Abba Ojcze, to również i po to, żebyśmy zawsze i wszędzie pamiętali, czy stoimy, czy upadamy, czy mamy wspaniałe osiągnięcia w swoim życiu, czy się rozwijamy, czy Bóg jest nas dumny, czy też być może nasze życie wygląda jak życie pożałowania godne, to chcę ci powiedzieć jedno. Bóg nigdy do ciebie nie mówi inaczej, jak moja córeczka, mój syn. I być może wtedy, kiedy szatan twoje życie dziesiątkuje i Boży głos do ciebie ciągle jest posyłany i chce cię uratować, chce cię skłonić do opamiętania, to Bóg inaczej do ciebie nie woła, jak tylko tym jednym głosem, tym jednym słowem. Mój synu, moja córko. Jesteś Jego, jeśli można tak powiedzieć, na zawsze. Na dobre i na złe. Chociaż chcę, żeby było na dobre, ale jesteś Jego na zawsze. Po co to się szarpać nieraz? I się zastanawiać, czy Bóg mnie kocha, czy nie kocha. Myślę, jak często ranimy Boże serce, kiedy myślimy sobie, że Bóg nas pewnie nie kocha. Zerknę na zegarek. Marnotrawny syn, kiedy poszedł z domu ojca, wiedział, że narozrabiał, wiedział, jak bardzo zawiódł ojca, wiedział, że nie jest godny nazywać się synem. I tak sobie pomyślał. I tak powiedział. Ale zobaczcie, jak inaczej myślał ojciec. Ojciec czekał na swojego syna. Ojciec czekał, aż jego własny syn wróci z niewoli. Pamiętacie, co powiedział? Ten syn mój syn był umarły. I nawet jak był umarły, to był jego synem. Ten mój syn, który poszedł gdzieś tam, błąkał się na bezdrożach tego świata, on ciągle był moim synem i dzisiaj żyje znowu. Serce ojca to było serce przepełnione miłością, miłością do swojego syna, do swojego dziecka. Nie po to, żeby mówić, no dzisiaj ci dobrze poszło, to chodź się przytulę, fajny jesteś syneczku, fajna jesteś córeczko. A na drugi dzień ci gorzej pójdzie i co powie? Nie odzywaj się do mnie? Zejdź mi z oczu? Tak? Musimy dobrze zrozumieć, jakie jest serce Ojca wobec nas. Cię od twój dzisiejszy stan, on może być różny, ale jaki by nie był, twoje miejsce jest przy Ojcu. I tego pragnie Ojciec. Jeszcze jedna rzecz tutaj jest bardzo ważna. Mianowicie, Jest tutaj powiedziane, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Bardzo ciekawa myśl i troszeczkę chciałbym na ten temat powiedzieć. Znowu parę minut, żeby skończyć na czas. Czym się różnią niewolnik od dziedzica? Oczywiście możemy powiedzieć, szczególnie kiedy dopóki to są małe dzieci, no to może miejscem, nazwiskiem i tak dalej. A co jest, co upodabnia te dzieci? W czym życie ich jest podobne? Zastanawiałem się nad tym sporo. Zastanawiałem się nad tym, co nas tak naprawdę odróżnia od świata, co nas upodabnia do normalnego życia. Co upodabnia dziedzica do niewolnika? Co mają takiego wspólnego, dopóki są dziecięciem, jest powiedziane. I tak się zastanawiałem nad tym i doszedłem do wniosku jednego. Dopóki dzieci są małe, upodabnia je dyscyplina. Bo czy ktoś, kto jest urodzony w domu królewskim, w wieku paru lat rządzi całym światem, a co słyszy? Umyj zęby. Połóż się spać. Odrób lekcje. Posprzątaj pokój. Idź na spacer z babcią. Zjedz posiłek i to cały posiłek zjedz. Prawdę mówiąc, nigdy nie byłem w zamku królewskim, ani w rodzinie królewskiej, takiej tej ziemskiej. Ja wyżej mierzę, więc wolę być w rodzinie króla królów. Ale zobaczcie, to jest rzecz bardzo ważna. Kiedy rodzimy się na nowo w rodzinie Bożej, to pierwsze rzeczy, których się uczymy, to nie jest to, jakie mamy możliwości, gdzie mierzymy, ale uczymy się swojego miejsca i uczymy się dyscypliny tam, gdzie jesteśmy. I myślę, że podobnie jest z naszym życiem. Powiem wam tak, wielu z was w ogóle nie potrzebuje nauczania na temat tego, kim jesteście, do jak wielkich rzeczy Bóg was powołał. Na dzień dzisiejszy jesteście tak małymi dziećmi w Chrystusie, że potrzebujecie nauczania o dyscyplinie. Umyj zęby. Umyj się. Zjedz. Nie zapomnij siusiu przed spaniem. Na tym polega nasze życie, że w dyscyplinie uczymy się do dojrzałości. I tutaj o tym apostoł Paweł pisze, że być może pewne rzeczy nie są od razu widoczne. Ale chcę to mocno podkreślić, dla wielu wierzących nie jest potrzebna prawdziwa wolność dzieci Bożych. Dla wielu wierzących potrzebna jest od początku raczej dyscyplina, żebyśmy się nauczyli dyscypliny. Żebyśmy się nauczyli dyscypliny zerwania z grzechem. Żebyśmy się nauczyli dyscypliny życia w zborze. Żebyśmy się nauczyli dyscypliny modlitwy. Żebyśmy się nauczyli dyscypliny czytania Bożego Słowa. Żebyśmy się nauczyli dyscypliny jakiegoś podejmowania decyzji, zgięcia karku przed Bogiem i robienia czegoś, co nam każą. A jak to było z Panem Jezusem? Kiedy był mały? Pamiętacie? Wy, królowie i królowe i dziedzice wszech rzeczy? Pamiętacie, jak to było z Panem Jezusem, kiedy był mały? Czy Pan Jezus potrzebował buławy władzy, kiedy miał 6 lat? Czy potrzebował mocy Bożej, która by sprowadzała wielkie dzieła Boże? Co jest o Jezusie napisane? Był uległy, był posłuszny. Chcę tutaj postawić pewną tezę, bo wielu z was, wielu chrześcijan się rozbija na tym. Są miesiąc dziećmi bożymi i już myślą o tym, co to znaczy, że są dziedzicami z Chrystusem. Przepraszam, to jest gruba pomyłka. o dziedzictwie w Chrystusie, to zaczniesz myśleć za jakiś długi, długi czas. A teraz idź spać. Zjedz. Zerwij z grzechem. Umyj zęby. Zaśpiewaj pieśń. Podnieś ręce, kiedy śpiewasz. Módl się gorliwie. Bądź podporządkowany w zborze. Poddaj się autorytetom. Zegnij swój kark, bo inaczej to nie ma mowy o dziedzictwie. Nie zapomnę, to jest dramatyczna historia. Był dawno, dawno temu u nas w zborze pewien człowiek. Człowiek z problemami, z alkoholizmem. Zaczęło się od tego, że odwiedzałem go w więzieniu. Tam przyjął Pana Jezusa. I kiedyś pojechał na wykłady gdzieś, czy gdzieś pojechał, czy w jakimś innym zborze. Jego życie dalej wyglądało raz tu, raz na dnie. I którymś razem przychodzi do mnie taki byle jaki i mówi tak. Teraz to ja już wiem, kim ja jestem w Chrystusie. Już teraz się wszystkiego dowiedziałem. Ja mówię, słuchaj do niego, mówię, Edek, ty masz problemy z sobą. Ty musisz zerwać z tym. Ty musisz żyć w dyscyplinie. Ty musisz zrobić coś ze swoim życiem. Ty mi nie będziesz gadał. Ja już teraz wiem, kim jestem w Chrystusie. I może ta sytuacja, o której opowiadam, jest ekstremalna. Zapił się na śmierć. Wiedząc, kim jest w Chrystusie. On nie potrzebował tej wiedzy. On potrzebował dyscypliny. I myślę, że większość z nas, jako dzieci Boże, kiedy jesteśmy w domu Ojca, mamy być wychowywani w dyscyplinie. To znaczy i z miłością też, o której mówiłem wcześniej. A prawdopodobnie większość z nas to są ludzie, którzy potrzebują i dyscypliny, i dorastają do tego, że świadomie podejmują dobre decyzje. Chcę wam zadać pytanie i pragnę, żebyście odpowiedzieli sobie na to pytanie szczerze w swoim sercu. Czy twój duchowy rozwój, chociaż jesteś dzieckiem Bożym, chociaż jesteś dziedzicem razem z Chrystusem, to nie jest rozwój na etapie, że musisz się jeszcze dużo nauczyć, że musisz się podporządkować, w cichości uczyć, a przyjdzie moment, że będziesz mógł zacząć się posługiwać wolnością i cieszyć się tym, do czego cię Bóg powołał. Nie wiem, czy obserwujecie, co się dzieje z następcą tronu Anglii. Wiecie, że kiedy posłali go do szkoły, to posłali go do najsurowszej szkoły, gdzie panuje największy rygor. Zwariowali czy co? Przecież to przyszły król. Posłali go tam, gdzie jest największy rygor. Czy normalny człowiek posyła swojego syna dobrowolnie do Afganistanu na wojnę? A szczególnie wtedy, kiedy jest następcą tronu? A oni go posłali. Tam było zbyt duże zainteresowanie nim w tym Afganistanie, aż do tego stopnia, że byłoby to niebezpieczne, bo mogliby mierzyć w niego terroryści. Więc wysłali go do innej służby, żeby latał samolotami wojskowymi, żeby był pilotem. Przygotowywali go do walki. Pytam, po co? Wysłali go jak zwykłego żołnierza, może oficera, pod rozkazami jakiegoś wyższego rangą oficera. Jak się idzie na wojnę, to tam nie ma czasu na kłótnie. Ty mi tutaj gadać nie będziesz, bo ja jestem następcą tronu i w ogóle nie ma mowy. Prawda? Siostry, bracia, dziedzice i dziedziczki wszystkiego w Chrystusie, przyjmijcie z radością dyscyplinę. Aleluja. Bóg was najpierw wybrał. Wiedział, jacy jesteście. Bóg dał wam swoje imię. dał wam ducha swojego do waszego wnętrza, a potem zaczyna was wychowywać. Na co was wychowuje? Na to, żebyście królowali razem z Chrystusem. Ale żeby królować razem z Jezusem, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć. Trzeba pewne rzeczy zrozumieć. I wiecie, co wam powiem? Nie na darmo Bóg narzuca wam autorytety, a wy się z nich próbujecie otrząsnąć. Przestań. Bo nie będziesz królował. Przestań się otrząsać. Nawet żeby potem, jako co można by nazwać pewnym uciskiem, dobrze ci zrobi pewna surowość. Dobrze ci zrobi to, jeżeli musisz zgiąć swój kark i być posłusznym, bo musisz się nauczyć nie tego, że bierzesz cały świat pod swoje stopy, ale że będziesz rządzić razem z Jezusem i że wolę Bożą wypełnisz. Bo najpierw Pan Jezus był poddany Marii, Józefowi, poddał się tej rodzinie. Wiecie po co? Żeby potem jako król mógł się poddać Ojcu. Więc chcę wam powiedzieć, jako dzieci Boże, potrzebujemy dyscypliny. Alleluja! Potrzebujemy zapierać się. Potrzebujemy wykonać rozkazy, polecenia. I już kończąc. Bóg bowiem chce, żebyśmy dorastali. Dzisiaj nasz syn, powiedziałem nasz, nauka idzie w nas, nie w las, ale bardzo uważałem, żeby powiedzieć nasz. Dzisiaj nasz syn, nasz młodszy syn skończył 6 lat. Dlatego przyjechałem. Widzę, że wy, podobnie jak i ja, macie dobre zdanie na temat mojego syna. Obiektywnie na pewno. A więc dzisiaj nasz syn skończył 6 lat. Chciałem wcześniej przyjechać, ale mówię nie, chociaż rano wstanę. Urodziny będą w niedzielę, ale rano wstanę, żeby mu złożyć życzenia, żeby ucałować go, jeszcze się pobawić trochę. Wiecie, mam nadzieję, że jego osiągnięcia życiowe będą wielkie w porównaniu z moim życiem. Mam wrażenie, że kiedy ktoś kiedyś, mam nadzieję, że kiedy ktoś kiedyś porówna moje i jego życie, to powie, o życiu jego taty w ogóle mówić nie warto. Przebiłem się już przez to i mam nadzieję, że nie tylko będą znać Pana i że nasi synowie będą chrześcijanami, ale że będą służyć Bogu, że będą głosić Słowo Boże. Mam taką szczerą nadzieję. Ale dzisiaj nie jestem w stanie porozmawiać z moim 6-latkiem o wielu rzeczach, które są dla mnie albo dla nas istotne. Moja żona nie rozmawia ze swoim synem o problemach w pracy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym rozmawiał z Noem, bo tak ma na imię nasz młodszy, żebym opowiadał mu o tym, jak bardzo lubię na Białoruś jeździć. Jak wielkie to jest dla mnie zbudowanie. Jak łaska Boża wielka jest. Nie rozmawiam ze starszym już trochę więcej, ale z młodszym nie jestem w stanie porozmawiać o tym, jak cudownie jest służyć Jezusowi. Że nie ma większego zaszczytu i większej łaski niż to, że można wykonywać Bożą wolę w swoim życiu i służyć tak, jak Pan daje. Nie mogę. Nie wiem, czy rozumiecie mnie. Nie mogę. A o czym z nim porozmawiać mogę? Zjedz śniadanie i nie wkładaj nóg na stół. Nie masz prawa wyzywać swojego brata. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Nasi synowie to jest nasze życie, to jest nasze szczęście, błogosławieństwo od Pana. Ale nie dzielę się tym, co jest w moim sercu, bo nie mogę. Idź spać. Już pora. Zęby dobrze umyj przed pójściem spać. Pójdziesz do przedszkola albo pójdziesz do szkoły i będziesz się uczyć dobrze. To jest język, którym na razie się posługuję, ale widzę, że już ze starszym synem zaczynam rozmawiać, zaczynamy prowadzić dialog. On już zaczął wyrastać z tego etapu, kiedy jest tylko dyscyplina. Zaczynamy żyć wolnością. Zaczynam mu mówić: syneczku, ja mam marzenia wobec ciebie. Mam nadzieję, że będziesz chrześcijaninem, że będziesz służył Bogu, że będziesz dobrym człowiekiem. Zaczynam mu mówić o tym, jak należy szanować ludzi innych. Zaczynamy rozmawiać o Bożych sprawach, o Bożej chwale, o czymś, co jest istotne w moim sercu. I chociaż oni są całym naszym życiem, to dopiero przyjdzie moment, kiedy będziemy mogli coś razem większego, wspanialszego, wznioślejszego uczynić. I tak wygląda nasze życie. Bóg nas wybrał. Nie wszedłeś do Królestwa bocznymi drzwiami. Nie wszedłeś do Królestwa Bożego przypadkowo. Bóg cię obejrzał. Powiem tak, Bóg cię przeanalizował. I powiedział: chcę ciebie. A potem dał ci swoje serce bez żadnych ograniczeń. Jego serce jest zawsze zwrócone w twoją stronę. On chce ci przychylić nieba. Co prawda nie zawsze może ze względu na twoje bezpieczeństwo. Bo gdyby Bóg dał ci wszystko, co masz, zobaczcie, gdyby ktoś był bardzo bogaty, czy byłoby rozsądne, żeby jakiś 10-latek z grubymi tysiącami złotych biegał po ulicy i się chwalił i trzymał sobie i wydawał? Przecież zaraz by ktoś mu krzywdę zrobił. Prawda? Bóg daje nam wszystko stosownie do naszego rozwoju. A więc cieszmy się dyscypliną, bo Pan nas wychowuje. Cieszmy się tym, że żyjemy dla naszego Ojca. Cieszmy się tym, że nas wybrał, że jesteśmy Jego. I kiedy Duch Święty woła w nas: Abba, Ojcze, nie traktujmy tego jako coś bardzo zwykłego, bo w tym samym momencie manifestujesz, że jesteś dziedzicem razem z Chrystusem, że jesteś prawowiernym dzieckiem. Jak zaniedbasz społeczność z Bogiem w Duchu Świętym, to przeświadczenie, kim jesteś, zaczyna znikać. Czy mamy jakąś pieśń, która by pasowała do tego, o Ojcostwie Bożym albo o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Chciałbym, żebyśmy zrobili jedną rzecz. Jeśli mamy taką pieśń, jeśli nam się uda, żebyśmy wstając wszyscy, a może klęcząc, jak ktoś będzie chciał, żebyśmy tak z głębi naszych serc stanęli przed Bogiem zupełnie bezpieczni, przytuleni do Ojca, jeśli tak duchowo można zrobić, i żebyśmy zaśpiewali o tym, jak bardzo jest cenna ta Boża miłość, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, jak bardzo jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu, że nas wybrał, że jesteśmy Jego, że do Niego należymy, że nas wychowuje. Powstańmy proszę i tak oddajmy Bogu chwałę. Wznieśmy wszyscy nasze ręce i niech uwielbienie tutaj przepływa przez to miejsce. Niech wdzięczność dla naszego Ojca. A jednocześnie, kiedy będziemy śpiewać, niech Jego pokój, niech radość, że możemy powiedzieć: Abba, wylewa się z naszych serc. Halleluja.
się jeszcze od tego nie wiem, ale w słowa Jego wierzę. Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam i oglądać nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać dni, z wiarą w końcu dni znaleziony być. Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać dni, z wiarą w końcu dni znaleziony być.
Aleluja. Ojcze, tak modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj jest i może ma zachwianą relację z Tobą. W imieniu Jezusa ulecz teraz te serca. Panie, te serca, które nie czują się pewnie przy Tobie. Te serca, które być może gdzieś tam w wątpliwościach mówią: Boże, nawet nie wiem, czy mnie kochasz. Boże, nawet nie wiem, czy mnie widzisz. Panie, modlę się, abyś teraz dotknął tych serc, abyś je uzdrowił w imieniu Jezusa. Przytul te moje siostry. Przytul tych moich braci. I tam, gdzie są, niech znajdą pokój w swoich sercach. Niech znajdą pokój w swojej duszy. Niech znajdą radość. Panie, bo przecież są źrenicą Twojego oka. Bo są dla Ciebie bezcennym skarbem, za który dałeś swojego Syna Jezusa. Ojcze, przygarnij ich teraz tak blisko, żeby wiedzieli, że są kochani, miłowani, docenieni. I nawet jeśli oczekujesz od nich dyscypliny, to nie po to, żeby im popsuć humor, ale to dlatego, że przygotowujesz ich do wielkich rzeczy. To dlatego, że przygotowujesz ich do królowania razem z Jezusem. Panie, a w tej chwili proszę Cię, niech Duch Święty w głębi naszych serc zacznie wołać: Abba, Ojcze. Niech Twój Duch w głębi naszych serc z wdzięcznością i miłością woła w nas: Abba. Tak powiedz to głośno: Abba. Głośno powiedz: Abba. Głośniej, zawołaj. Halleluja. Halleluja. Kiedy tak głośniej powiedzieliśmy, przypomniała mi się pieśń jedna, pewnie jej nie znacie, bo to nasza zborowa. I jeden z wersów tej pieśni mówi: nawet w tłumie rozpoznasz mój głos. I kiedy wołasz: Abba, nawet w tłumie, to On rozpoznaje Twój głos. Halleluja. Niech Was Bóg błogosławi. Odpoczywajcie w miłości Bożej. Amen.
A tak pięknie o ojcowskim sercu Boga głosił nam dzisiaj prezbiter Marek Kamiński. Dziękujemy serdecznie.
Cóż na ziemi robić mam? Będę modlić się do Ciebie, będę myśleć wciąż o Tobie, Jezu. Chcę tak jak drzewo owoc dać, owoc miły Tobie, Panie, by uwielbić Twoje. Dotrzeć tam, tylko wytrwać mi, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać. dotrzeć tam, tylko by trwać z Nim, z wiarą w końcu tkwić, znalezionym być, tylko dotrzeć.